Nasze pielgrzymowanie. Tak zatytułowałem te myśli, których gdzieś inspiracji zaczerpnąłem z listu do Tymoteusza, 2, 4 i 7. Myślę, że to, co Paweł napisał w tym miejscu, to ma wielkie, głębokie znaczenie. Pisze on o sobie, o swojej pielgrzymce, o swoim pielgrzymowaniu w momencie, kiedy dobiegł kresu. I słowa takie mają większe znaczenie, niż jak ktoś o tego typu sprawach mówiłby na początku swojej drogi.
Albo w trakcie.
To jest jakąś siłą argumentu, siłą przekonania. To jest człowiek świadomy, że coś się dokonało, on w czymś wielkim uczestniczył, dotarł do kresu. Określa to, co za nim, bo mówi, stoczyłem, to już jest czas przeszły, piękną walkę, czyli to, co było przed nim, to była walka. I jak odrobinę znamy historię Pawła, nawet mówię odrobinę, to widzimy, ile on walk toczył. W jednym z listów, nawet całą listę dał takich różnych rzeczy, z którymi się zmagał. No i rzeczywiście była to walka. Nawet walka z czymś na zewnątrz, ale też wewnątrz. Miał cierń w ciele, prosił, żeby Bóg go wyjął, ten cierń z jego ciała. Nie jest to dokładnie sprecyzowane, co to było, ale jakaś poważna dolegliwość, która w jakiś sposób mu utrudniała jego służbę, i tak sobie pomyślał, że gdyby Bóg mu to zdjął, to byłoby mu łatwiej służyć. Niektórzy mówią, że to mógł być wzrok, ale precyzyjnie to nie jest określone. W każdym razie stoczył walkę na zewnątrz i wewnątrz. I bieg ukończył. Ten list się określa czasami jako testament Pawła. Nie? To są ostatnie słowa i prawdopodobnie wkrótce potem dobiegł rzeczywiście tego kresu, oddał swoje życie i w ten sposób uwielbił Pana. To jest ciekawe, to sformułowanie, bo my jak myślimy o śmierci, no to jakieś czarne barwy, jakieś takie no, straszny smutek, straszne załamanie, straszna tragedia, a Słowo Boże mówi, nawet o Piotrze, to było w kontekście Piotra, a to powiedział, aby powiedzieć, jaką śmiercią uwielbi Pana. Czyli myślę, że to chrześcijański bieg kończy się uwielbieniem Pana, to jest uwielbienie, to nie jest, nawet jeśli ta śmierć bywa męczeńska, to wszystko jest w chwale Bożej. Warto może sięgnąć do tego fragmentu i przeczytać kilka chociażby słów z kontekstu, bo chciałbym dzisiaj o tej drodze naszej, o naszym pielgrzymowaniu powiedzieć, no, od początku do końca. Tu mamy kres, ale myślę, że warto o różnych jej etapach mówić, wnikać w to. No to są takie bardzo osobiste zachęty. To nie jest też taki bardzo osobisty do Tymoteusza. Paweł mu tam udziela takich ojcowskich rad, bardzo wielu serdecznych, ale i takich czasami mocnych, stanowczych. Tutaj ten 4 rozdział, może od 1 nawet przeczytam, żeby ten kontekst złapać tak głębiej. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu, w każdy czas dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim. Cierp, wykonuj pracę ewangelisty. Pełnij rzetelnie służbę swoją. I myślę, że to nie jest tylko rada do Tymoteusza, tego pielgrzyma, który kończy swój bieg, wierny bieg, i on coś radzi. Myślę, że przez Tymoteusza chce coś powiedzieć nam wszystkim także. Ale też określił Paweł, co się miało wydarzyć i co się wkrótce wydarzyło. Właściwie to już za jego życia się wydarzało, że jednym z tych zmagań, które Paweł miał, to zmaganie z różnymi pseudo-nauczycielami, z którymi miał do czynienia Dużo o tym w liście do Koryntian jest, ale nie tylko. List do Galacjan jest też przykładem takim. Ale tutaj ten najbliższy kontekst jest od 6. Mówi, albowiem niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mojego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Czyli dobry bój, bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz czeka mnie wieniec. Czyli to jest jakby dopowiedzenie, co się dzieje u kresu tej drogi, bo u kresu tej drogi jest naprawdę wspaniały początek. U kresu tej drogi jest wspaniały początek. To Paweł. Teraz chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się bliżej różnym aspektom tego, czym jest ten bieg, czym jest ta pielgrzymka, o której Paweł mówił, o, jak już w momencie zakończenia. Ja swego czasu sporo mówiłem o tożsamości chrześcijanina, to w różnym kontekście, to bym chciał tylko bardzo ogólnie te myśli złapać. W każdym razie, myśląc o tym, kim jesteśmy w Chrystusie, trzeba myśleć o dwóch narodzeniach i dwóch tożsamościach. Nie można inaczej patrzeć na to, kim jesteśmy, bo z jednej strony pozostajemy w ciele, pozostajemy w tej rzeczywistości tu i teraz, ale przez zadatek ducha zaczęło w nas funkcjonować nowe stworzenie, nowa rzeczywistość, ta wieczna rzeczywistość, coś, co jest nieskończone. Ta zewnętrzna, ziemska ma swój czas, który dobiegnie kresu i ta niebiańska wieczność jest no, po prostu nieskończona. Ale fakt, że żyjemy w dwóch tożsamościach, no to no, tak samo wpływa na sposób naszego postrzegania tego wszystkiego, co jest wokół. I właśnie w związku z tym musimy mieć odniesienie do tych dwóch tożsamości. Musimy wiedzieć, jak postępować w tej ziemskiej, doczesnej swojej ojczyźnie teraz, tu i teraz, a jak w kontekście tej drugiej, niebiańskiej. To wszystko ma swoje praktyczne, bardzo praktyczne przełożenie na to, jak żyjemy tu i teraz. No i zmierzamy do tego naszego przeznaczenia, do ojczyzny w niebie. To też Paweł o tym na koniec swojego listu powiedział. Chciałbym tym wszystkim trzem elementom przyjrzeć się z osobna, każdemu z osobna, żeby no, zobaczyć, co może dla nas z tego wyniknąć, a być może dla niektórych z tu obecnych będzie to takie wejście w tą chrześcijański bieg od startu do samego końca. Na czym to polega? Co to jest? Bo zdaję sobie sprawę, że bardzo często, kiedy dotyka człowieka Boże Słowo, Bóg go powołuje, no to jest tak radykalna zmiana, że wymaga niekiedy no, zrozumienia tego, co się wydarzyło, co się dzieje, gdzie ja mam iść, w jaki sposób funkcjonować. Powołanie. Nasze powołanie. To jest pierwsza rzecz. Nie mówię tutaj o ziemskich narodzinach, bo to jeszcze nie jest nasze powołanie. Przychodzi taki moment w różnym czasie. Myślę, że tu obecni mogliby każdy opowiadać. Słyszeliśmy wzajemnie swoje świadectwa w historii i no, jest taki moment, w którym coś się zmienia w tej naszej ziemskiej rzeczywistości i zaczynamy zupełnie inaczej patrzeć na to, kim jesteśmy i co tu robimy na tym łez-padole. Podczas rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem zostało to określone jako nowe narodzenie. Nowe narodzenie. Trudno było to pojąć rozmówcy Pana Jezusa, ale dla nas będzie istotne rzeczywiście, co Pan Jezus mówi do Nikodema, bo pośrednio mówi do każdego z nas. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jeżeli ktoś nie narodzi się na nowo, kwestie związane z treścią Ewangelii, z treścią Bożego Słowa są niczym. Nie mają głębszego znaczenia. Nie może ujrzeć Królestwa Bożego, jeśli nie był dotknięty przez Boga, jeśli nie nastąpiło to nowe zrodzenie. Tutaj właśnie ta dyskusja z Nikodemem. Jak rzekł mu Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? To jest taka normalna reakcja na słowa, że masz się ponownie narodzić. No jak jestem stary, mam się narodzić? Wejść do swojej matki i urodzić się? Odpowiedział Jezus, zaprawdę opowiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Powtarza, jeśli się ktoś nie narodzi, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. Co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musisz się na nowo narodzić. Ale jak to jest z narodzeniem? Tu jest powiedziane, musisz się narodzić. Czyli to jest, czy możemy sobie wnioskować, że Pan Jezus wzywa do tego, żebyś ty podjął decyzję, żeby się narodzić? A wyobraźcie sobie takie w ogóle ujęcie, nie? Dziecko podejmuje decyzję, żeby się narodzić. To się mówi, to jest figura niemożliwa. Dziecko się rodzi nie dlatego, że ono tego chce, bo ono nie ma zupełnie świadomości tego, czym jest bycie dzieckiem, zwłaszcza jakim jeszcze nie jest. Natomiast ta decyzja związana z dzieckiem jest gdzie indziej. Tutaj stwierdzenie, musisz się narodzić, stwierdza tylko fakt, że tylko ponownie narodzeni mogą ujrzeć Królestwo. Myślę, że sprawę tą trochę doprecyzuję, pokażę. To myślę współgranie, bo myślę, że to jest troszeczkę w kontekście, bo Ewangelia Jana te rzeczy porusza w bardzo ciekawy, głęboki sposób. Ten fragment 12 i 13, to może jeszcze od 10 przeczytam. Jest to mowa o Panu Jezusie. Na świecie był, świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Taką jedną pieśń śpiewamy. Do swoich przyszedł, swoi go nie przyjęli. Pamiętacie, to Asi chyba jest pieśń. Bardzo ładna. Ale tym zaś, którzy go przyjęli, i proszę zwrócić uwagę, w kontekście tego narodzenia, tym, którzy go przyjęli, czyli jest to, że ja przyjmuję. Ale czytajmy dalej. Dał prawo, moc, bardziej chyba, stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Tylko człowiek narodzony z Boga przyjdzie i przyjmie Jezusa. To nie jest, że przyjmie na zasadzie intelektualnego przekonania o tym, że coś jest za albo przeciw, coś jest prawdą albo kłamstwem. Czyli Boże pchnięcie, i wtedy ja podejmuję decyzję. Ja, to jest absolutnie autonomiczna moja decyzja. Ja nawet mogę nie czuć tego, czy nie rozumieć do końca, kto za tym stoi. Ale ja wierzę, że nie jest człowiek sam, bez Bożego dotknięcia, przyjąć Jezusa i powiedzieć mu, jesteś moim Zbawicielem. Jeśli ktoś chciałby na podstawie paru zdań wypowiedzianych głośno, czy podniesienia ręki, czy czegokolwiek takiego, powiedzieć, że to się już wydarzyło, no to ja bym postawił duży znak zapytania, bo to się wydarzy. Te słowa wypowiedziane, że chcę, Panie Jezu, chcę być Twoim, chcę do Ciebie należeć, przyjmij mnie jako grzesznika, chcę być Twój, ale jeśli za tym nie ma tego Bożego popchnięcia, to mogą być tylko słowa, a często jeszcze podawane jako regułki do wyuczenia się na pamięć. No więc, no, przepraszam, to nie może być w ten sposób, że ktoś mi podyktuje, co mam powiedzieć, ja to powtórzę i już załatwiłem sprawę. Nie? Dobrze, czyli rozumiemy, że trzeba się narodzić I żadne dziecko nie przychodzi na świat z własnej woli, tylko z woli tego, no w przypadku ziemskiego narodzenia to dzieje się to za sprawą rodziców oczywiście, a tu mówimy o zrodzeniu z Boga. O tym wydarzeniu również, o tym naszym powołaniu, o tym przyjęciu zbawienia mówi też Paweł w liście do Rzymian, komentując znaczenie chrztu i w 6 rozdziale od 3 do 6 czytamy. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. W śmierć Chrystusa zanurzeni po to, by prowadzić nowe życie. Życie nowego stworzenia. Życie Bożego dziecka. I jeszcze jeden fragment z listu do Rzymian. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy, Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. To jest bardzo ciekawy tekst i myślę, że ma swoje takie też praktyczne przełożenie, bo jeśli kogoś dotyka Duch Boży, to między innymi podczas czytania Bożego Słowa, jak się czyta tego typu fragmenty, to mówi to do mnie. To jest moje. To ja jestem tutaj. To Bóg do mnie adresuje. I mam takie wewnętrzne przekonanie, że to jest to synostwo, które mam od Boga, czytając o tym, to tak brzmi, to taka harmonia w moim wnętrzu. Ja to kiedyś ilustrowałem zjawiskiem rezonansu. Pamiętam, że nawet nie, że jakiś impuls wychodzi, jakiś dźwięk od Boga z góry, a to na przykładzie gitary, jak się uderza drugą strunę na 5 progu i ona zagra, druga struna, to automatycznie gra pierwsza struna sama od tej drgania tej drugiej. Czyli to zjawisko polega na tym, że ta pierwsza struna w ogóle nie jest uderzana, a gra. Więc tu również jest ta Boży dźwięk skierowany do nas i Boże dziecko to synchronizuje się z tym dźwiękiem no i gra w tym takcie, nie? Do mnie ta ilustracja bardzo przemawia, pokazuje no, niezwykłą rzecz, która się dokonała przez Boże dzieło w nas. Boże dzieło w nas. I podsumować chciałbym ten etap naszego powołania takim stwierdzeniem, gdzieś go przeczytałem, mi się bardzo spodobało i lubię od czasu do czasu przypomnieć. Ten, kto się raz narodził, dwa razy umrze. A ten, kto się dwa razy narodził, umrze tylko raz. No tak, chyba że Pan przyjdzie, mówił Marek, bo mówiąc o kresie, mamy na myśli albo naszą śmierć, tą tutaj, albo przyjście Pana. Nie? Ale rozumiemy ideę tego sformułowania. Ono jest bardzo proste, ale zawiera coś bardzo ważnego. Więc jak ktoś się tylko raz narodził, jak w Adamie wszyscy umierają, po prostu. Natomiast jeśli się dwa razy narodzimy, to umrzemy tylko raz tą śmiercią adamową, ale nie na wieki. To ciekawy przerywnik. Dobrze, nasze obecne życie, bo coś się dokonało wewnątrz, no i teraz to trzeba przełożyć na życie. W poniedziałek, wtorek, środę, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec. To jest bieg. To jest jakieś takie, coś rozpoczęło, to nie jest na tydzień, dwa, miesiąc. To już jest powołanie na wieczność, więc to jest nasza pielgrzymka w tym momencie i chcemy iść dalej za głosem Bożym, no, realizując coś, czego Bóg od nas oczekuje. Ciekawe słowa w tym kontekście, właśnie w kontekście tych dwóch naszych tożsamości, tej przemijającej ziemskiej, nieprzemijającej duchowej, mówi Piotr w takich słowach. To jest pierwszy list, drugi rozdział, od 11 do 17. Umiłowani, bracia i siostry w zborze pańskim w Świętochłowicach. Ja myślę, że tak warto czytać tekst Biblii, bo one nabierają takiego bardzo osobistego charakteru, bo przesłanie jest ponadczasowe w Bożym Słowie. Nie? Więc umiłowani bracia i siostry w zborze pańskim w Świętochłowicach. Piotr napomina nas, tak też parafrazuję, żeby mieli w tym takie myślenia, abyśmy jako pielgrzymi i wychodźcy, pokazuje tymczasowość naszego obywatelstwa tu, a idziemy gdzie indziej, mamy inną ojczyznę. I mówi, żebyśmy się wstrzymywali od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Dalej mówi, prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Bądźcie poddani wszelkim ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana. Czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy namiestnikowi jako przezeń wysłanemu dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. W podobnym duchu jest fragment z listu do Rzymian, to tak tylko go sygnalizuję, ale chciałbym bliżej się zatrzymać przy tym tekście z Hebrajczyków, bo jedno z tych wyzwań Piotra, mówiące o dzisiejszym naszym pielgrzymowaniu, dotyka prowadzenia życia nienagannego. Polega na tym, żeby wśród pogan, czyli wśród tych, których jesteśmy wychodźcami, żeby oni mogli, patrząc na nas, widzieć to, co by chciał Pan nasz widzieć, żeby oni widzieli w nas. Nie? To jest bardzo, bardzo istotne. Tu zachęca, żeby się wystrzegać wszelkim pożądliwościom, którzy walczą przeciwko duszy. Ale w tym końcowym wezwaniu, w 17 wersecie, 1 Piotra 2,17, jedno z tych wezwań jest braci miłujcie. Braci miłujcie. Ja ostatnio sporo miejsca poświęciłem temu zagadnieniu i chcę powiedzieć, że to jest dosyć ważna kwestia, że jeżeli jesteś powołany przez Pana, jeśli rzeczywiście to Bóg cię natchnął do nowego życia, to w konsekwencji będzie skutkowało, oprócz tego całego, tej całej przemiany życia, miłowaniem braci. Miłowaniem braci. Proszę? Wiadomo, że miłość jest, szerzej się rozlewa, ale bo idąc do ludzi niezbawionych, to nie można inaczej jak w duchu miłości, to jest oczywiste. Myśląc o tym, co jest na zewnątrz, to nie ma opcji, żeby nie miłować, tak jak Bóg umiłował wszystkich. No tu chcę mówić o tym węższym zastosowaniu. To mam też pewien cel, mówiąc o tym, bo ja zaobserwowałem zjawisko, że jest sporo ludzi wierzących, tak twierdzą, a prowadzą takie jakieś samotnicze życie bez żadnej społeczności, w której nie ma możliwości, żeby okazywać miłość bratnią. To jest pewien, wydaje mi się, problem niekiedy. Oczywiście nie mówimy o sytuacji, że ktoś jest samotny, bo jest w więzieniu, nie? I absolutnie nie ma takiej możliwości. Gdy mówiłem ostatnio o tym, to wspominałem to wezwanie do Piotra, nie? Miłujesz mnie, Piotrze? No to paś moje owce. Czyli ta miłość do Pana Jezusa przejawia się najpełniej, przede wszystkim. Nie mówię, że tylko, ale przede wszystkim w stosunku do tych, których Pan powołuje. I teraz, gdybyśmy weszli do Hebrajczyków, to on podobnie pokazuje to, z jednej strony pokazuje tą wspaniałą drogę, która stała się naszym udziałem przez krew naszego Pana. Ale z drugiej strony bardzo szybko autor tego listu przechodzi do takiego praktycznego zastosowania. Mówi, jak mamy to w naszych wzajemnych relacjach. Ale zobaczmy, jak to wygląda. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia, obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich. Nie? Czyli przechodzi od tych wielkich rzeczy dotyczących naszego zbawienia, cudownej drogi, którą mamy przez krew Chrystusa, otwartą. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Czyli jeśli weszliśmy na tą drogę, idziemy tą drogą, podążamy z naszym Panem, no to baczmy jedni na drugich. Baczmy jedni na drugich. To jest... I dalej mówi, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. I to jest, myślę, piękne postanowienie naszego Pana, że w tej pielgrzymce nie musimy być sami. Że mamy brata, siostrę, który w momencie kryzysu, w momencie jakiegoś osłabnięcia jest w stanie podać tą bratnią dłoń. I on tak mówi w kontekście, po co my się zgromadzamy? To nie jest zgromadzanie się, żeby odfajkować nabożeństwo, tylko tu jest konkretny cel. Dodając sobie otuchy. I powiem wam, dla mnie osobiście, przyjście na nabożeństwo, uściśnięcie dłoni brata, siostry, zamienienie dwa słowa, spojrzenie w oczy, uśmiech wzajemny, to jest taka dawka jakiegoś takiej siły, energii, że to naprawdę jest coś wspaniałego. To wiele nie kosztuje, ale to się tutaj odbywa. No, wiadomo, że są sytuacje, które utrudniają to, ale tu mówię o pewnym jakimś kierunku. No, jeśli już pielgrzymuję za Panem, no to mam braci i siostry, których chcę, jak to powiedziano dosłownie, pokrzepić, wzmocnić, dodać otuchy. To jest piękne wezwanie i pokazuje taką istotę wspólnoty. To nie jest sformalizowana grupa, która gdzieś pod jakimś jednym szyldem gdzieś się zbiera, tylko ci, którzy mają za cel podążanie za Panem, które widzą w realizacji tym wzajemnym pokrzepianiu się i budowaniu. I taka konkluzja mi się nasunęła, że miejsce chrześcijanina jest w lokalnej wspólnocie wierzących. Oczywiście Piotr mówił o tym naszym życiu wśród pogan i myślę, że przez dobre życie zgodne z Bożymi miernikami to nie zostanie niezauważone przez ludzi na zewnątrz. Ale wtedy słowa zwiastowanej Ewangelii mają zupełnie inny wyraz. Dlatego, bo mówiąc o Ewangelii, ja myślę, że to jest zmierzanie, głoszenie słowa tym, których Bóg zechce powołać do swojego ciała. To też w tym kontekście na to można patrzeć, na dzieła ewangelizacji, że to też jest służba w Kościele. Wobec tych, którzy jeszcze tu nie są, a Bóg chce się nami, słabymi ludźmi posłużyć, żeby ich też przyprowadzić. To też jest bardzo ciekawy punkt widzenia. Ale myślę, że ważne jest też, żeby w naszym dzisiejszym pielgrzymowaniu, żeby tak za Pawłem powiedzieć, stoczyłem piękną walkę, bój ukończyłem, wiarę dochowałem, a teraz czeka mnie wieniec, no to o tym wieńcu też warto coś więcej wiedzieć. Ten wieniec musi być dla nas realny, bliski. I Słowo Boże dużo mówi o tym wieńcu chrześcijanina. Myślę, że najwięcej chyba Księga Apokalipsy. Tak mi się wydaje. To w całej Biblii, nawet w Starym Testamencie o tym jest mowa, o tym wiecznym dziedzictwie, ale myślę, że w Księdze Apokalipsy najwięcej. Dlatego przytoczę parę tekstów też z Apokalipsy, ale najpierw ten, myślę, że jeden z tekstów, który znamy na pamięć, rozważamy go w bardzo różnym kontekście. Ogólnie rzecz biorąc, są dwie drogi. Jest wąska i szeroka. Jakkolwiek by się ludzie próbowali dzielić na jakieś grupy, frakcje i tak dalej, to ostatecznie podział jest na pół. Na pół, na dwie grupy. No, kwasty, pszenica, owce i kozły, panny mądre i głupie i tak dalej. Sługa wierny, sługa karmiący i sługa bijący, tak powiem, bo tam takie są, tak są skonstruowane w tych przypowieściach. No i można by mnożyć takie ilustracje, które podaje Boże Słowo. Wąska droga jest dla niewielu. Jest dla niewielu. Szeroka jest dla wielu. Szeroka droga jest dla tych, którzy urodzili się tylko raz. Wąska droga jest dla tych, którzy urodzili się dwa razy. Ten, kto się narodził raz, dwa razy umrze. Kto się dwa razy narodził, umrze tylko raz. Apokalipsa, 5 rozdział, 9-10 werset. Zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęci, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. I chociaż jest to wąska droga, to obejmuje ogromne rzesze ludzi. Ale do czego oni zmierzają? Do jakiego wieńca Bóg ich przeznaczył? Do jakiego wieńca Bóg ich przeznaczył? I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. Więc Paweł mówi tylko, czeka mnie wieniec. A tutaj już są dodane szczegóły tego wieńca. Wieniec to jest taka korona. Korona to się kojarzy z królowaniem. Księga Apokalipsy mówi o takich niesamowitych rzeczach związanych z tym wieńcem, że ja ilekroć my tutaj podczas spotkań czwartkowych omawiamy akurat aspekt nagrody, to ja mam gęsią skórę na całym ciele i jakieś totalne niezrozumienie, jak to się mogło stać, że Bóg tak słabych ludzi powołuje do tak wielkiej nagrody. Dwudziesty rozdział Księgi Apokalipsy. I widziałem trony. Usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma mocy. Umarli tylko raz. I już śmierć nad nimi nie ma mocy. Lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Czeka mnie wieniec. To są kolejne szczegóły tego wieńca. Pierwsze zmartwychwstanie i 1000-letnie królowanie z Chrystusem. Zupełny finał tych zagadnień jest w 21 rozdziale. To już jest nowe niebo, nowa ziemia. Zupełnie nowy rozdział w historii. Początek tej wieczności, którą Bóg ma w swoim planie, a która pokazuje tutaj tylko małe szczegóły, jak to nowe życie na nowym niebie i nowej ziemi będzie wyglądać. 3-5. Usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi, będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Otrze wszelką łzę z oczu ich. Śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. Mówi: napisz, te słowa są pewne i prawdziwe. Potrafimy sobie wyobrazić, czeka mnie wieniec sprawiedliwości, ale oprócz tego królowania, o którym mówiliśmy przed chwilą, jest tak bliska społeczność z Bogiem. Tu jest określone, że Bóg jakby namiot rozbija wśród ludzi i będzie z nimi. Otrze łzę z oczu ich. Śmierci nie będzie, bólu, mozołu. I myślę, że dzisiaj z naszej perspektywy, jak to już chyba raz użyłem tego sformułowania, na tym łezpadole, kiedy zupełnie jest odmienna tutaj, odmienny opis, to dodaje otuchy na tej drodze. Czyli myślenie o wieńcu to nie jest tylko jakieś abstrakcyjne rozważanie o czymś, co będzie, ale to pozwala łatwiej znieść to, co tu i teraz może się nam przytrafić. Więc myślę, że dla nas wszystkich to może być pewna zachęta też, żeby szukać też w Bożym Słowie tych miejsc, które opisują tą naszą nagrodę. Nie przypadkiem chyba apostoł Paweł, kiedy mówił o Bożej zbroi, kiedy mówił o tym, żeby się przeciwstawiać machinacjom diabelskim, to jednym z elementów był hełm. Nie? I hełm jest powiązany z nadzieją zbawienia, więc ono ma znaczenie dla naszej głowy. Ono ma znaczenie dla naszej głowy, bo jeśli nie będziemy otoczeni tym hełmem, jeśli nie będziemy realnie widzieć wieczności Bożej, którą Bóg nam zgotował w Chrystusie, no to realniejsze będzie to, co przed oczami. A to, co przed oczami, niestety będzie nas przygniatać i dołować. A jeśli będzie ten hełm, to te rzeczy, które mogłyby ewentualnie mieć taki destrukcyjny wpływ, no nie będą miały takiej siły. Ja nie mówię, że będziemy wolni od smutku, bólu, cierpienia, bo to nie jest możliwe tu i teraz. Ale jakże inaczej się znosi taki ból, kiedy ponad nim się widzi cel. Widzi się to ostateczne miejsce swojego przeznaczenia, do którego Bóg nas powołuje. Jestem przekonany, że hełm nadziei zbawienia, myślenie o tym wiecznym dziedzictwie, rozważanie, pochylanie się nad tym jest naprawdę dużym impulsem. To mówię z perspektywy nawet ostatnich miesięcy, kiedy rozważamy te listy do 7 zborów i dużo miejsca poświęcamy omówieniu tego, każdej z nagród, która jest tam w każdym liście powielana. Jest to naprawdę coś niesamowitego, co Bóg nam przygotował i to jest naprawdę skuteczne lekarstwo na wiele problemów, z którymi się borykamy w dniu dzisiejszym. Oczywiście jestem przekonany, że Bóg za tym stoi, tak natknął swoje słowo, że my je rozważając mamy rzeczywiście lekarstwo na wszelkie nasze problemy tu i teraz. Otrze wszelką łzę, tak. Wróćmy jeszcze raz na koniec do tego przewodniego tematu, przewodniego tekstu, który mówi o apostole. I myślę, że każdy, niezależnie czy jest na początku chrześcijańskiej drogi, czy w środku, też trudno mówić o środku, bo nikt nie wie, kiedy przyjdzie nasz kres, bo to może być w bardzo młodym wieku też. Ale w trakcie, nazwijmy to, w trakcie. Czy już kiedy jest przeświadczenie, takie jakie miał Paweł, że to już są jego ostatnie godziny, to warto spoglądać na ten kres w każdym etapie tej drogi. Widzieć, że to, co tu i teraz, nie jest tym, do czego jesteśmy powołani. To, co tu i teraz, jest chwilowe, przejściowe, a jak coś jest chwilowe i przejściowe, to nie jest warte, żeby temu wszystko poświęcać. Wieczne, inaczej, istnieje tylko to, co się nie kończy. To jest jedno ze stwierdzeń, które jest bardzo bliskie. Istnieje tylko to, co się nie kończy. A jak coś się kończy, to to w wieczności nie istnieje. Więc jeśli tak spojrzymy na to, co tu i teraz, z tej perspektywy, ale do tego jest potrzebne w zasadzie to Boże dotknięcie, bo to Bóg nas wznosi na tą inną perspektywę. Ja nie wierzę, że człowiek tylko sobie wykoncypuje tak, bo to no, wygląda bardzo abstrakcyjnie i bardzo nierealistycznie. Ale dzięki Bożemu Duchowi te rzeczy stają się bliskie, treściwe i wartościowe. Więc nasza tożsamość to są dwa powołania. Powołanie ziemskie, to przemijające. To ziemskie, jeśli ktoś jest tylko tak narodzony, to będzie musiał dwa razy umrzeć. Pierwszy raz z racji naturalnej śmierci Adamowej, drugi raz po zmartwychwstaniu jako wyraz sądu Bożego. Człowiek, który dwa razy się narodził, umiera tylko raz tą śmiercią Adamową, ale po zmartwychwstaniu, czy w okresie przyjścia Pana, bo to są te dwie momenty, przed nim wieczność. Nie ma śmierci drugiej. Nasze obecne życie to mamy pielgrzymować, mieć świadomość tego, że jesteśmy tymczasowymi obywatelami i zmierzamy do niebiańskiej. A to rzutuje na to, jak żyjemy wśród pogan, wśród tych, którzy są niewierzący. Stajemy się światłem, świadectwem, z miłością do ludzi wychodzimy ze zbawienną, dobrą nowiną, ale przede wszystkim jesteśmy powołani, by krzepić, budować wzajemnie tych, których Bóg już powołał i zjednoczył nas w jakiejś lokalnej, jakiejś w tym przypadku nasz, przepraszam, w tej społeczności pańskiej w Świętochowicach. Tak się łapię na tym, żeby nie myśleć o zborze w kategorii nasz zbór, mój zbór, wasz zbór, nasz zbór. Nie? To jest zbór pański w Świętochowicach i gdziekolwiek, bo to mówię przykład, bo my tu jesteśmy zebrani, dlatego mówimy tak o sobie, ale bo jeśli czegoś Bóg nie zrobi, no to co to ma znaczenie, że ktoś się gdzieś zbiera, ktoś coś robi, no to nie ma znaczenia, więc mówiąc o zborze pańskim, chcę położyć nacisk, że myślę, że to Bóg musi być twórcą tego, co się dzieje, bo tylko wtedy to ma trwałą wartość i no i sprawdzi się w wieczności, nie? Natomiast te dzieła, które są tylko dziełem człowieka, one po prostu mają swój kres. Także, kochani, chciałbym, żebyśmy wszyscy mogli powiedzieć za Pawłem. Stoczyłem piękną walkę, bieg ukończyłem, wiary dochowałem. Amen.